Kiedyś śpiewano o nowej to hucie piosenka, a na tę samą melodię można teraz zaintonować o nowej to hucie magazyn. Porozmawiamy o trzecim numerze czasopisma Zgniatacz, Nowochódzkie Studia Naukowe, wydawnictwa, które w nowoczesny bardzo sposób, to się za chwilę okaże, jak bardzo, opowiada o nowej hucie, o jej historii, o kulturze, o tożsamości. No i najnowszy numer skupia się na relacji między kulturą a przemysłem. Zobaczymy, jak te stosunki wyglądały. Moimi gośćmi są osoby bezpośrednio związane z powstaniem tego wydania. Dr Jarosław Klaś, kulturoznawca, menedżer kultury, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I Monika Fiołek, redaktorka i wydawczyni związana z Ośrodkiem Kultury Norwida, współtwórczyni właśnie tego trzeciego numeru Zgniatacza. Właśnie. Trzeci numer poświęcony kulturze. Jaki był pierwszy impuls, żeby taką tematykę właśnie wybrać?
Pierwszym impulsem była 70. rocznica powstania Ośrodka Kultury Norwida, który był wcześniej zakładowym domem kultury huty imienia Lenina. Stąd narodził się pomysł, żeby nawiązać do tego tematu i spróbować opowiedzieć o tym, jakie były związki kultury i przemysłu i jak one oddziałują do dzisiaj, ponieważ takie mamy domniemanie, że ten wpływ historyczny jednak rzutuje też na teraźniejszość. Takie też jest nasze doświadczenie w naszej instytucji.
Czyli to nie są tylko archiwalia, prawda? To nie jest tylko grzebanie w przeszłości, ale także no, jakiś punkt zaczepienia, jakaś inspiracja do tego, żeby popatrzeć na tę futurologię nowej huty.
Dokładnie.
Tak?
Ideą w ogóle Zgniatacza nie jest opowiadanie o przyszłości czy przeszłości, a właśnie spojrzenie na teraźniejszość i na to, jak historia może rzutować też na naszą przyszłość. Staramy się podejść interdyscyplinarnie, patrząc z perspektywy różnych dziedzin, dyscyplin naukowych i w sposób przystępny, nie tylko właśnie bardzo naukowy, ale taki, który będzie zrozumiały dla nas wszystkich.
Pani Moniko, relacje pomiędzy kulturą a przemysłem to są niebezpieczne związki?
Nie, wcale bym tak nie powiedziała. Mamy tutaj przykład bardzo dobrej współpracy. Huta imieniem Lenina była takim prekursorem, jeżeli chodzi o fundowanie stypendiów twórczych artystom. Za nią podążyła Huta Katowice, wzorując się na tym, co stworzyła tutaj, jaki był ten plan finansowania twórczości Huta imieniem Lenina. I można o tym przeczytać w bardzo ciekawym artykule autorstwa Bernadety Stano.
Tak, ale to są lata 70. prawda? Ja mówiąc o tych niebezpiecznych związkach, myślałem raczej o tym pierwszym okresie. No, pamiętamy słynną historię, słynna cezura, poemat dla dorosłych Adama Warzyka, który zwraca uwagę na to, że to jest nieludzkie miasto. Tam jest kasza, a nie żadna społeczność. Kasza pozbawiona, że tak powiem, kulturalnej omasty. Co się stało wtedy?
Znaczy, myślę, że też należy spojrzeć na to z perspektywy badań współczesnych i kontekstu, w jakim ten tekst powstawał. Jednak jak sobie uświadomimy moment publikacji tekstu Warzyka, to Nowa Huta była jeszcze w budowie i trudno jednak oczekiwać od miasta, które wtedy jednak powstawało. To było w zasadzie 5 lat od momentu budowy.
Kina, żeby teatry już to nie były pierwsze problemy.
Dokładnie. Tak. Natomiast to życie kulturalne Nowej Huty rozpoczynało się dosyć wcześnie. Jakby w zasadzie chociażby nasza biblioteka powstała już w roku 50, więc w zasadzie w rok od rozpoczęcia budowy miasta i kombinatu, najpierw miasta właśnie, kombinatu trochę później, bo kombinat jednak był budowany w drugiej kolejności, najpierw to zaplecze mieszkaniowe powstawało, no a później rok 55 to już jest rozkwit tego życia kulturalnego, wtedy kiedy właśnie poemat dla dorosłych jest publikowany, powstaje Zakładowy Dom Kultury, powstaje Teatr Ludowy i ta kultura w Nowej Hucie raz z miastem krzepnie i to był taki nierozerwalny związek kombinatu miasta oraz właśnie działalności kulturalnej. Było naturalne, że miasto wraz z tym, jak się rozwijało, krzepło, to działalność kulturalna w sposób naturalny powstawała.
Związki to także asocjacje, skojarzenia, czyli to pierwsze skojarzenie, jeżeli mówimy o bibliotece, to jest książka, tak? Kultura równa się książka. Przynajmniej tak było na początku.
Tak, tak, zdecydowanie. Bo pierwsze takie punkty biblioteczne powstawały i na terenie kombinatu, i też w hotelach robotniczych. To były takie punkty świetlicowe, gdzie właśnie były książki. Oczywiście większość była propagandowych, ale też no, znalazły się jakieś takie zbiory powieści beletrystycznych.
Tak, nawet tam w artykule można przeczytać o tym, jakie były te pierwsze lekturowe doświadczenia, prawda, jeśli chodzi o bibliotekę, prawda? Pierwsze wypożyczone książki, pierwsze książki, które trafiły w ogóle do tego punktu.
Tak. Mamy zachowane wpisy inwentarzowe.
Tak jest. Można, nie będziemy spoilerować. Warto zapoznać się z numerem, z trzecim numerem z nie otacza.
Ja tylko może dodam, że można też przyjść na wystawę naszą jubileuszową, która właśnie rozpoczyna się od kontekstu bibliotecznego i tam ten pierwszy inwentarz z wpisami można zobaczyć.
Nowa Huta, jakie Osiedle Górali. Były.
Osiedle Górali 5, Galeria Huta Sztuki, zapraszamy, wystawa jubileuszowa trwa.
Osiedle Górali 5, można przybić tam piątkę. Będzie powitanie, także dzisiaj właśnie, co dzisiaj nas spotka w czwartek?
Dziś o godzinie 18:00, też pod tym samym adresem, czyli Osiedle Górali 5, jest premiera trzeciego numeru czasopisma Zgniatacz, Nowochódzkie Studia Naukowe.
Tak, ale na numerze sprawa się w naszej audycji, w naszym podcaście nie kończy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali także o innych punktach. Mianowicie już państwo zaznaczyli, że punktem wyjścia do rozważań o Nowej Hucie w Zgniataczu jest także jej przyszłość, prawda? Czy można tak zaprojektować Nową Hutę, nową Hutę, jak projektowano tamto w założeniu idealne socrealistyczne miasto?
Ja myślę, że w ogóle jesteśmy w takim ciekawym momencie historii Nowej Huty. Z jednej strony ona została już doceniona, to dziedzictwo zostało zinterpretowane, mamy status pomnika historii. Chyba nie musimy się już tłumaczyć z tego, że to jest dziedzictwo, które jest warte pamiętania, jest wartościowe.
To są zabytki, teraz, prawda? Rejestr zabytków.
Tak, jest specjalna strefa też. Nowa Huta też, w tym momencie objęta jest, jeżeli chodzi o to historyczne centrum, wszystkimi formami ochrony zabytków, z czego też jesteśmy bardzo dumni. Natomiast w tym momencie trzeba trochę wymyślić siebie na nowo i spojrzeć w przyszłość. I
żeby Nowa to nie Huta, był skansen.
Tak, i żeby to było cały czas żyjące miejsce, bo właśnie siłą Nowej Huty jest to połączenie przestrzeni wciąż żyjącej, zamieszkałej, niewyludnionej. Oczywiście to rodzi różne napięcia pod kątem ochrony zabytków, ale wydaje się, że mamy też ciekawe doświadczenia w tym zakresie i dość dobrze sobie z tym radzimy. Natomiast też trzeba spojrzeć na to, że Nowa Huta i w ogóle wschodnia część Krakowa ma duży potencjał. Stąd też partnerem Zgniatacza jest Nowa Huta Przyszłości. I tutaj razem z dzielnicą 18 Nowa Huta staramy się tą narrację tworzyć i opowiadać i o historii, i o tych kontekstach, które mogą być wartościowe na przyszłość.
To jest bardzo ciekawa sprawa, panie Jarosławie, panie doktorze. Pan zwrócił uwagę na to, że można naruszyć zabytkową tkankę Nowej Huty. To się troszkę nie kojarzy, prawda, pewnie naszym słuchaczom w innych miejscowościach, w innych punktach Polski. Nowa Huta? Zabytki? Naruszyć zabytki? Ja mam takie pytanie, które mi się kojarzy trochę z tą problematyką. Mianowicie taki guru socjalistycznej architektury, Edmund Goldstandt, w swojej takiej pracy, która była pewnym manifestem nowej architektury wtedy, w latach 40., na przełomie 40. i 50. lat, chciał przebudować otoczenie Wawelu. Chciał go tak przejąć, że tak powiem, z tego dawnego modelu Królewskiego Wzgórza, chciał go przerobić na model ludowy, żeby to otoczenie bardzo mocno się zmieniło. Chciał tam wybudować po prostu jakieś nowe centrum socrealistyczne. Czy tu można mówić o pewnej analogii, że Nowa Huta jest teraz pewną taką, powiedzmy, zamkniętą przestrzenią, jeszcze chronioną specjalnie, na co państwo zwracają uwagę? Czy można naruszyć tę tkankę socrealistyczną teraz przez jakieś nowoczesne wizje?
Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ Nowa Huta była bardzo nowoczesnym miastem, które było projektowane w ogóle w duchu tego, co teraz nazywamy miastem 15-minutowym i z tego też korzystamy na co dzień, żyjąc i pracując w Nowej Hucie. Natomiast myślę, że to, co wokół tego historycznego centrum jest bardzo interesujące i te przestrzenie, które pozwalają na wprowadzanie też nowych funkcji właśnie wokół Nowej Huty. Ta książka Edmunda Goldsanta, którą też mam przed sobą, mówi właśnie architekturę zespołów śródmiejskich i problemy dziedzictwa, więc myślę, że to temat jakby jak najbardziej aktualny. Samo pojęcie dziedzictwa, jak na tamten czas i połowę lat 50. chyba było dosyć rzadko jednak używane, więc myślę, że to też ciekawy wątek po samym tytule tej publikacji.
No, dziedzictwo było ważne, bo nie dość, że to była nowa forma, ale sięgano właśnie do tradycji, mówię o architekturze, takich, które były związane z danym miejscem. No, jeżeli chodzi o Nową Hutę, to były kwestie właśnie renesansu, jakichś takich gotowych cytatów właśnie, choćby z zabudowy rynku krakowskiego. W Czechach to były aluzje architektoniczne do elementów takiej architektury z okresu reformacji, także za każdym razem było gdzieś tam zakotwiczenie w tym dziedzictwie, ale myślę, że teraz jeśli chodzi o samego Goldsanta, jeżeli moglibyśmy w jakikolwiek sposób nawiązywać do tej, nazwijmy to, Biblii w cudzysłowie, socrealizmu, no to dziedzictwo zupełnie inaczej musiałoby chyba wyglądać, prawda? prawda? Inaczej musielibyśmy przechwycić jakby tę formułę.
Znaczy ja bym też powiedział, że teraz mamy trochę inną perspektywę i jesteśmy trochę dalej. Jednak czasy, kiedy były rządy autorytarne, to troszeczkę inaczej wyglądało. Jakby można było sobie pozwolić na dużo dalej idące wizje i bardziej śmiałe, które nie liczyły się z kontekstem historycznym, ale też pamiętajmy, że w ogóle w czasach jeszcze drugiej połowy XX wieku, lata 60. to też są czasy, kiedy nawet w państwach tak zwanego Zachodu też wyburzano centra miast historycznych pod zabudowę modernistyczną. Teraz to się wydaje zupełnie niewyobrażalne.
A zabudowę modernistyczną wyburzaną, żeby powstały budynki postmodernistyczne, prawda?
Tak, dokładnie. Natomiast sama Nowa Huta, poza tym kostiumem socrealistycznym w swojej formie, jest takim przeglądem architektury drugiej połowy XX wieku.
Bo przecież cała mamy, otwarta księga. Tak.
Mamy właśnie postmodernizm, który też jest mocno obecny, ale w ogóle jest to architektura modernizująca, która właśnie mówi o tym, że jest to przestrzeń dobra do życia. Niezależnie od tej formy architektonicznej, którą to przybiera. W przypadku Nowej Huty ten socrealizm i w ogóle polski często odwoływał się do idei renesansowych, w przypadku Krakowa czy jakoś szerzej klasycyzujących. Natomiast myślę, że teraz pozwala to na różne interpretacje i wchodzenie w tą przestrzeń z nowymi pomysłami, natomiast z poszanowaniem kontekstu historycznego i tej wartości, którą on niesie. Myślę, że trudno byłoby przywoływać idee sprzed 70 lat. One byłyby nieadekwatne zupełnie do współczesności i do stanu wiedzy, który obecnie mamy.
Tak. Pan Jarosław zwrócił uwagę na to, że to jest miasto bardzo przyjazne, przyjemne do życia, prawda? Zwrócił pan uwagę na te wizje miast 15-minutowych. Jak można, pani Moniko, jakby połączyć to, co jest teraz, znaczy te wygody jakby przynajmniej w starej części Nowej Huty, ale nie tylko, z tą wizją właśnie miast przyszłości, gdzie będziemy mogli korzystać ze wszystkich dóbr w swoim bliskim otoczeniu?
No, ja mieszkając na co dzień w Nowej Hucie, właśnie mam poczucie, że realizuję swoje wszystkie takie potrzeby na miejscu i nie mam ochoty się stąd wyprowadzać. Jest mi tam po prostu dobrze.
Co więcej, nie trzeba jeździć samochodem, prawda?
Tak,
można
tak.
Na piechotę właśnie, albo rowerkiem.
Tak, tak, tak. I to właśnie realizuję. Ja mam wrażenie, że mieszkam w takim mieście przyszłości, chociaż ma w starej jakby zabudowie, ale też pamiętajmy o tym, że Nowa Huta nie powstała jakby z próżni, tam jeszcze wcześniej było długotrwałe dziedzictwo. Mamy przecież jakby celtyckie ślady na ziemiach Nowej Huty, mamy potem cystersów.
Cała archeologia wiedzy.
Tak, oczywiście, mamy pałace, dwory, mamy przecież, pamiętamy o Bogusławskim, Krakowiakach i Góralach, czyli tutaj też...
Mogiła.
Mogiła, oczywiście, mieliśmy też ruch ludowy na tych terenach. Więc to, co
Bieńczycy,
powstało...
prawda, też duży
oczywiście,
ośrodek. Tak,
tak, tak. Więc to, co powstało potem, tam zaczęło się w roku 49, to właśnie nie było z niczego. Tam już była wielowarstwowa historia, wielokulturowość i te wpływy jakby też czujemy do dziś. To jest taki tygiel, taki konglomerat i też taki ferment twórczy, mam wrażenie.
No właśnie, mamy do czynienia z takim pniem, gdzie są różne kręgi, prawda? Można jak przeciąć ten pień, to takie różne kręgi są od tych starożytnych, prawda, tak. Aż po współczesność. No i tworzy się takie drzewo, bo to jest żywa tkanka. Miasto się rozwija, miasto rośnie, tak jak drzewo. Gdyby tak sobie pomyśleć, co na tym drzewie, które już mamy, miałoby zakwitnąć, zaowocować, to panie Jarosławie, co tutaj jest takie realne, żeby nie mówić o jakichś wizjach, utopiach, tylko żeby to się zrealizowało? Co w najbliższym czasie, może dekady, mogłoby tutaj powstać?
Ja myślę, że Nowa Huta powinna mieć przynajmniej dwa albo trzy takie elementy. Chciałbym, żeby została dalej miastem żywym, bo była projektowana jako miasto, przestrzeń do życia, zaplecze mieszkalne kombinatu. To jest jakby ta jedna część, czyli jakby to jest bardzo istotne, żeby to była przestrzeń, w której są mieszkańcy, którzy tam nie są czasowo, ale jakby właśnie długotrwale budują relacje, wspólnotę, społeczność i ta przestrzeń Nowej Huty też była tak projektowana, żeby sprzyjać właśnie tym relacjom. To jest jakby jeden
aspekt.
Ale
tej relacji, tej głównej, jakby wzorcowej, początkowej nie ma już, prawda? Właściwie nie ma. No bo już to nie jest miasto przemysłowe, prawda, w sensie symbiozy z kombinatem.
Dokładnie. Drugi aspekt, o którym bym powiedział, to jest kwestia tego, że Nowa Huta była projektowana kompleksowo, stąd te wszystkie funkcje były i właśnie ta funkcja pracy, funkcja związana z kombinatem była bardzo istotna i ten związek był organiczny. On w zasadzie już w tym momencie się skończył, już na pewno nie wygląda tak, jak wyglądał. Stąd istotne by było wprowadzenie różnych funkcji, które będą pozwalać na to, żeby w tej przestrzeni nie tylko mieszkać, ale stosunkowo blisko można było dojeżdżać też do pracy, mieć to zaplecze właśnie i tą opcję różnych perspektyw życia, na które się to nam życie składa, czyli funkcje mieszkania, codzienności, pracy i rekreacji i wypoczynku. I to by było istotne, żeby te rzeczy w Nowej Hucie zachować.
Czyli ważna jest nie tylko architektura, także ludzie przede wszystkim, prawda? To, żeby była ta symbioza, taka też biologiczna symbioza. Czyli nie tylko jakieś, nie wiem, hale magazynowe, projekty, które byłyby ściśle związane z przemysłem, ale coś, co by integrowało ludzi, prawda? Taki rozwój zrównoważony.
Myślę, że w ogóle idea rozwoju zrównoważonego jest taką, która mogłaby tutaj przyświecać i w sam raz pasuje do Nowej Huty i tego, jaką ona przestrzenią była. Stąd pojawienie się różnych opcji i usługowych, ale też jakiegoś rodzaju nowoczesnego, lekkiego przemysłu.
Funkcji, co by to mogło być, ten lekki
funkcji,
przemysł?
Które mogłyby też łączyć w opcje naukowe i wykorzystanie zaplecza Krakowa jako ośrodka naukowego byłyby, myślę, bardzo dobrze widziane. Było wiele pomysłów w ciągu ostatnich pewnie 30 lat od okresu transformacji na ten teren po kombinacie i wokół kombinatu. Wydaje się, że wszystkie miały ten jeden aspekt, który był bardzo kuszący i bardzo na wskroś nowoczesny, chociaż pojawiały się już w połowie lat 90., czyli żeby połączyć funkcje przemysłowe właśnie z tym zapleczem naukowym i z szeroko pojętym zapleczem takim kreatywnym, kulturalnym.
Mamy świetny przykład niedaleko, Kogiteon na przykład, prawda? Miejsce, które no, łączy różne zmysły, także wspaniała architektura.
Tak, był nawet swojego czasu taki pomysł, żeby właśnie Kogiteon powstał na terenie kombinatu. No niestety nie udało się, że te idee w pełni zostały zrealizowane i jakby ten pomysł takiej multifunkcjonalnej struktury, która miała na terenie kombinatu zaistnieć, na ten moment się nie zrealizował. Ja mam nadzieję, że jednak może nie tak szybko, ale w takim procesie wieloletnim ta zmiana będzie w tym kierunku postępować. Mhm. To znaczy, że te funkcje i kulturalne, i naukowe, i w jakiejś formie związane z przemysłem czy z przedsiębiorczością będą się tak łączyć właśnie na tym terenie.
Centrum astronomiczne to jest dobry pomysł?
Pojawia się na terenie Nowej Huty właśnie taki pomysł dotyczący z ulokowania w Krakowie na terenie właśnie Nowej Huty tego centrum astronomicznego. Myślę, że dla nas z pewnością byłaby to dobra idea, która by się tutaj pojawiła, ponieważ ona właśnie spełniłaby te różne funkcje, zwróciła uwagę też na Nową Hutę i pokazała jako bardzo nowoczesny ośrodek związany z nowymi technologiami. Oczywiście to zaplecze naukowe, o którym wcześniej wspominaliśmy, związane chociażby z uczelniami technicznymi, z AGH-em, mogłyby tutaj też być wykorzystane i pojawić się właśnie na terenie Nowej Huty. Także myślę, że byłby to taki istotny impuls rozwojowy, też pokazujący przyszłość dla tych terenów.
Właśnie, widziałem w Teatrze Łaźnia Nowa spektakl połączony z takimi działaniami artystycznymi Supernowa. Tak sobie pomyślałem, że jeśli powstałoby to centrum astronomiczne, może by powstała taka Supernowa Huta rzeczywiście. A pani Moniko, jakie pani widzi możliwości dla Nowej Huty jako mieszkanka? Powiedzmy, teraz zrobię taką ankietę, bo wiadomo, że trzeba konsultować z mieszkańcami tego typu wizje, prawda? To jest najważniejsze, żeby ten impuls nie był odgórny, tak jak od pana Edmunda Goldzamta, tak. Tylko żeby to było też oddolne, prawda? Żeby tutaj to wszystko konsultować z mieszkańcami.
No pewne idee wychodzą od samych mieszkańców, na przykład projekt Aleja Rusz na Nowo. To przecież wyniknęło sprawa całej przebudowy. Była inicjatywą mieszkańców, był budżet obywatelski, który oczywiście został wsparty funduszami z miasta, ale to się zadziało.
Wszyscy tam uczestniczyliśmy, prawda? Bo ja pamiętam, że też podcast na ten temat Nowa Huta krok po kroku poświęciłem właśnie chyba ze 2-3 odcinki właśnie temu nowemu modelowi, kiedy to się tworzyło. In statu nascendi to obserwowałem. To było niesamowite. Od projektów w ogóle małej architektury, po wizję powrotu do tego, co było kiedyś, tych wspaniałych właśnie widoków Alei Róż z lat 60. No i to się udało.
Tak. Więc mam nadzieję, że pojawi się pomysł na jakiś taki kolejny projekt. No, projekty związane z zielenią to jednak jest coś, w czym mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą i to potem widać realny efekt tego.
Proszę państwa, rodzi się nowy numer zgniatacza chyba, prawda? Numer czwarty, zrównoważony rozwój, ekologia, zieleń.
Tak, dokładnie.
Płuca miasta.
W tym roku nabór będzie na dniach już otwarty dla tekstów, więc zapraszamy do zgłaszania tekstów. On będzie właśnie poświęcony tak zwanej czwartej przyrodzie, czyli temu, jak przyroda przejmuje tereny nieużytki, tereny poprzemysłowe na przykład. Zapraszamy do nadsyłania tekstów, które będą dotyczyć i Nowej Huty, ale też innych podobnych przypadków, które mogą być inspirujące dla nas wszystkich.
Podamy adres, gdzie można te teksty nadsyłać?
Zapraszamy na stronę Ośrodka Kultury Norwida OKN. edu.pl. Adres redakcji to zgniatacz@okn.edu.pl. Tam można nadsyłać propozycje, abstrakty do tekstów.
Czyli tak, mamy czwartą rewolucję przemysłową. To jest cały czas gdzieś tam na horyzoncie, prawda? No to będziemy mieli czwartą naturę w Nowej Hucie.
Myślę, że już ją mamy, to jakby jest sporo całkiem terenów, które w Nowej Hucie zachęcają do tego, żeby je odwiedzać. I to jest właśnie ta przyroda, która jest trochę nieposkromiona, trochę niepokorna może czasami, ale myślę, że tym bardziej ciekawa do odkrywania.
Byśmy też przydałby się jakiś ekofryzjer, tak?
A niekoniecznie. Czasem lepiej przyrodzie pozostawić możliwość działania. Myśmy popełnili też taką książkę Nowa Huta od natury strony i tam między innymi sygnalizujemy te różne typy zieleni, które można zobaczyć. Więc
parki,
zachęcamy też do odwiedzania.
Sztuczne, naturalne łąki nowochódzkie, prawda?
Dokładnie.
Sztuczny zbiornik, ale też naturalne rzeki.
O uroku bagna na przykład, które też można na terenie Nowej Huty zobaczyć. Więc
unikatowa flora i fauna, prawda? Na takich bagnach.
Myślę, że tak. To szczęście Nowej Huty właśnie polega też na tym, że nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale też dziedzictwo przyrodnicze jest nie bardzo mocno obecne. I pomimo tego, że było to miasto przemysłowe przede wszystkim, to ta przyroda bardzo dobrze sobie poradziła i myślę, że radzi sobie nadal i oby tak dalej.
Nowa Huta.
Tak, to ja jeszcze nawiążę do tytułu Zgniatacz. To dowiedzieliśmy się niedawno, że w miejscu walcowni Zgniatacz teraz wyrósł las.
Pięknie. Dawniej to było takie centrum solidarności, oporu przeciwko totalitaryzmowi, a teraz natura upomina się o swoje. Miasto żyje, proszę państwa. Nowa Huta to nie jest zamknięty rozdział. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Monika Fiołek
dziękuję.
I pan dr Jarosław Klaś byli gośćmi Radia RMF24 i RMF FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.